9 do 2010. Pan dyrektor Kurek go przedstawi. Jeśli mogę prosić, biorąc pod uwagę porę, o syntezę.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, szanowni państwo radni, jestem w bardzo niewdzięcznej roli, bo wiele zagadnień, które przygotowałem, powinny być państwu zaprezentowane jako zagadnienia problemowe. Niestety ze względu na wiele godzin państwa obrad słyszałem o oczekiwaniach, żeby było to krótko. Postaram się, jeżeli będą, proponuję w taki sposób, że jeżeli będzie jakaś kwestia państwa radnych interesowała, to możemy do niej wrócić lub umówimy się indywidualnie, a w przyszłym roku przygotuję już sprawozdanie z całego, realizacji całego programu. W tej chwili program, o którym mówimy, jest realizacja tego programu, jest wypełnieniem obowiązku ustawowego zawartego w Prawie Ochrony Środowiska. Przypomnę, że na lata 2009-2012 Wysoka Rada podjęła na początku 2009 roku uchwałę przyjmującą ten program. Sam program nie jest prawem miejscowym, przez to jest bardzo trudny do realizacji, tym bardziej, że pogorszyły się warunki finansowe przede wszystkim poprzez likwidację z dniem 1 stycznia 2010 gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska. Niemniej przedstawię państwu podstawowe czy najważniejsze lub najciekawsze przedsięwzięcia. Dodam tylko, że program ujmuje działania o charakterze systemowym, działania ochrony dziedzictwa przyrodniczego, poprawy jakości środowiska i racjonalnego użytkowania kopalin w takich dyscyplinach jak systemy transportowe, turystyka, przemysł i energetyka zawodowa i przede wszystkim edukacja ekologiczna. Jako pojedyncze przykłady, między innymi w latach 2009-10, zakończone 2010, zmodernizowano rejon ulicy Lechickiej. Konkretnie chodzi o kilometrowy odcinek, gdzie zredukowano między innymi hałas poprzez nowe rozwiązania konstrukcyjne o 3 decybele. Ja myślę, że wszystkie informacje najważniejsze starałem się wcześniej zawrzeć w tej prezentacji, także polecam uwadze, nie będę o wszystkich z nich mówił. Ulica Bukowska, prawie 3 kilometry, rozpoczęte w 2009, w 2011 zakończona inwestycja, 3 decybele redukcji. Te 3 decybele są bardzo ważne, bo proszę państwa, to jest o połowę ciszej po prostu. To jest olbrzymia różnica w skali logarytmicznej. Dalej Bułgarska, kolejne działanie z 2009, zakończone w tym roku, prawie 2 kilometry. Myślę, że najważniejsza z tego, oprócz ulicy Winogrady, o której za chwilę, to przede wszystkim modernizacja ulicy Głogowskiej. Tam na centralnym odcinku poprzez specjalne systemy tłumienia hałasu w postaci nawierzchni osiągnięto efekt poprawy aż o 7 decybeli. Zastosowano tą najnowszej generacji cichą nawierzchnię. Inne przykłady to rejon ulicy Nowe Zawady. W tym wypadku różne działania składały się na osiągnięcie efektu poprawy, między innymi wyeliminowanie tranzytu czy cicha nawierzchnia, a ekrany w niektórych miejscach ze względu na podwyższone standardy użytkowanych zabudowań w okolicy w niektórych miejscach dawały, ponieważ zależy to bardzo mocno od geometrii, efektywność nawet rzędu 20 decybeli. Z zakresu turystyki, ponieważ taki temat wcześniej się przejawiał, myślę, że warto powiedzieć o tym, że corocznie, mimo że oczekiwania są większe, przybywa nam długości dróg rowerowych. W roku 2009 na mieszkańca przypadało 16 metrów dróg rowerowych, w roku następnym 17, natomiast dodam, że w chwili obecnej jest to długość już rzędu 22 na mieszkańca. Między innymi w 2010 rozpoczęliśmy prace koncepcyjne nad tematem Wartostrada. Ten odcinek żółty to jest kontynuacja w tej chwili projektów. Zniknął mi tu niestety kolor po stronie Cytadeli, który oznacza już zrealizowany odcinek w tym roku, mniej więcej w tym miejscu, to jest rejon Cytadeli, rzeka Warta na północ, 1200 metrów wykonane, projektowane w tej chwili 600 metrów do mostu Lecha, co wysoko zostało ocenione przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego i ten odcinek znajdzie się do realizacji w przyszłym roku, natomiast te odcinki są już projektowane, czy w rejonie ulicy Ewangelickiej także. Przechodząc dalej, kilka słów o przemyśle. Otóż od lat notujemy sukcesywny spadek emitowanych zanieczyszczeń do powietrza. Tu wyraźnie podkreślę, że mamy poprawę i dobry nadzór w postępowaniach administracyjnych nad energetyką właśnie zawodową, przemysłową. Natomiast problemem, który w dodatku powtarza się w całej Polsce, bo są miasta, gdzie jest wyraźnie gorzej, to jest problem spalania paliw stałych w budynkach jednorodzinnych lub wielorodzinnych, tam gdzie nie ma żadnego regresu. Natomiast jeżeli chodzi o te dotyczące zawodowej, to mamy tu wyraźną poprawę. Jeżeli chodzi o emisję pyłów, także tutaj proszę zwrócić uwagę, że w roku 2009-2010 ilość emitowanych zanieczyszczeń pyłowych do powietrza bardzo spadła. Taki przykład modernizacji między innymi w zakładach Volkswagena, jednego z obiektów, także na terenie Cegielskiego między innymi zmodernizowano stację rozruchu. To miało kapitalne znaczenie na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń do powietrza. Między innymi także zrewaloryzowano 10 obszarów wcześniej skażonych zanieczyszczeniami odprowadzanymi do gruntu. Kilka słów o edukacji ekologicznej. Myślę, że bardzo ciekawy program, bo pierwszy i jedyny jak dotychczas w Polsce edukacji praktycznej, gdzie w ciągu pół roku przeszkoliliśmy 1000 mieszkańców, którzy poprzez zmianę swojej techniki jazdy są w stanie wygenerowywać oszczędność rzędu, tak już obrazowo mówiąc, tyle, ile trzeba by było przywieźć paliwa w 14 cysternach corocznie. Dalej w roku 2010 kontynuowaliśmy te działania, między innymi w Poznaniu odbył się supertest ekonomii adresowany do dziennikarzy, który spotkał się z dużym zainteresowaniem, także rajd rodzinny dla mieszkańców Wielkopolski, upowszechniający właśnie tego typu techniki i styl jazdy. Przygotowaliśmy także specjalny film z udziałem między innymi tutaj Stanisława Mikulskiego na górnym zdjęciu, czy strony e-learningowe, gdzie można było pogłębiać informacje. Oprócz tego w roku 2009 realizowaliśmy dla najuboższych poznaniaków swojego rodzaju przekazanie wędki, czyli energooszczędnych świetlówek w dedykowanych opakowaniach, które pozwalają zmienić czy nabrać przekonania do pewnych rozwiązań energooszczędnych. Ja tylko dodam, że efektywność z tych 20 tysięcy w okresie żywotności świetlówek to jest oszczędność ekonomiczna rzędu 5 milionów złotych, ale dla środowiska to jest taka różnica jak 125 wagonów z węglem, które nie muszą przyjechać do Poznania, żeby wytworzyć energię elektryczną, która zostaje zaoszczędzona z tytułu tych zastosowanych świetlówek. Proszę Państwa, oprócz tego coś, co spotkało się z dużym zainteresowaniem, szczególnie osób, które potem dopytywały z Warszawy czy z Krakowa, otóż szkoliliśmy inwestorów i szkoliliśmy projektantów po to, żeby można było stosować jak najlepsze rozwiązania. Przez miesiąc odbywały się warsztaty w Wydziale Ochrony Środowiska z udziałem profesora Makarewicza, to jest autorytet, jeżeli chodzi o rozwiązania hałasowe w Polsce. Przygotowany został specjalny skrypt, który też jest rarytasem, jak w sposób taki praktyczny osiągać dobre rozwiązania w zakresie akustyki. Szkolenie bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Taka krótka tylko informacja, między innymi w 2009 na Poleco Poznań uzyskał nagrodę za stoisko. Okazało się, że było to najtańsze i najoszczędniejsze stoisko w historii targów Poleco, które zostało nagrodzone. Oprócz tego w 2009 w takich nakładach, jak Państwu przytoczyłem, wydaliśmy różne publikacje, między innymi Jak oszczędzać energię, 40 tysięcy nakładu, które trafiło do dzieci, 20 tysięcy do najmłodszych. To wszystko przygotowane z autorytetami, konkretnie ta pierwsza pozycja z WWF-em, druga z Holendrami, którzy pomagali nam redagować wiedzę przekazywaną dzieciom. Oprócz tego na przykład w nakładzie 2000 przewodnik po przyrodzie miasta Poznania, także informatory po użytkach ekologicznych, przygotowane na odpowiednim poziomie zaawansowania, generalnie na trzech poziomach, czyli dla najmłodszych, dla średnio zaawansowanych i dla zaawansowanych. To wszystko było rozprowadzone głównie z pomocą naszych jednostek oświatowych. Oprócz tego także inne tytuły, które w latach 2009 i 2010 zostały opublikowane. Ja już ich nie będę wszystkich przytaczał. Oprócz tego przygotowaliśmy i redagujemy specjalne strony poświęcone ochronie środowiska. Konkretnie na przestrzeni lat 2009 i 2010 utworzyliśmy prawie 600 informacji o środowisku w Biuletynie Informacji Publicznej. Przygotowaliśmy coś naprawdę obszernego, dużego, to jest łącznie z tym, że cofaliśmy się w latach wstecz, 25 tysięcy kart informacyjnych, które dzisiaj sięgają roku 2001, gdzie można znaleźć o wszystkich postępowaniach, które toczyły się w Wydziale Ochrony Środowiska. To jest olbrzymia praca włożona w przygotowanie tego materiału. A oprócz tego zredagowaliśmy ponad 300 informacji w Miejskim Informatorze Multimedialnym, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Także strony poświęcone ochronie przyrody, szczególnie chodziło o coś, o czym pewnie Państwo słyszeli, ochronę jeżyków w terenach zurbanizowanych. Specjalnie temu poświęcone strony internetowe. Oprócz tego myślę, że warto wspomnieć, że Poznań jako jedyne miasto w 2009 uzyskał po raz drugi zaszczytny tytuł lidera polskiej ekologii. To najtrudniejszy, najbardziej profesjonalny konkurs i tytuł przyznawany przez ministra środowiska. Poznań, tak jak powiedziałem, jest jedynym miastem, który miał zaszczyt otrzymać dwukrotnie. Raz w 2003 roku, drugi raz w 2009. W 2009 rozpoczęliśmy też działania bardzo praktyczne, edukacyjne z zakresu badań termowizyjnych. To jest o tyle cenne, że przeciętny mieszkaniec czy nikt z nas nie jest w stanie kupić kamery termowizyjnej, która kosztuje tyle co samochód, ale przygotowaliśmy tego typu działania edukacyjne, żeby każdy z poznaniaków mógł zobaczyć, gdzie traci, żeby mógł wdrożyć działania naprawcze. Cieszy się to olbrzymim zainteresowaniem. W tym roku, na początku grudnia, powtórzymy po raz czwarty sezon tego typu działania. Są one finansowane z bardzo istotnym udziałem źródeł zewnętrznych. Między innymi rozpoczęliśmy także w 2010 konkursy adresowane do młodzieży w szkołach. Odbyły się już dwie edycje, w tym roku zaczęliśmy teraz trzecią, ale dodam tylko, że staramy się docierać do młodzieży w szkołach, a nagrodą indywidualną są między innymi rowery, których, tak jak tu widać na tym zdjęciu, na pikniku w Dzień Ochrony Środowiska na początku czerwca przekazaliśmy najlepszym zespołom. W tym wypadku jest to wydarzenie, które miało miejsce w 2010 roku, przepraszam, rozpoczęło się w 2010, zakończyło w 2011. 250 rowerów, tych rowerów, które zostały sfinansowane z dopłaty 5 zł do koncertu Stinga. No może mogę mówić o tym szerzej, ale może to przy innej okazji. Proszę Państwa, oprócz tego także powstały programy z naszej inspiracji w poznańskiej telewizji Zielonym do Góry. Także program TVN Ogólnopolski poświęcił działaniom proekologicznym kilka godzin czasu antenowego, ogólnokrajowego, to naprawdę bardzo dużo. A myślę, że warto też wspomnieć o rozpoczętych 2000 działaniach związanych z ideą Fair Trade, bo za 4 dni w tej sali zaczynamy 6. Międzynarodową Konferencję Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu, a mamy nadzieję, że miasto Poznań, które spełniło kryteria, uzyska jako pierwsze polskie miasto ten zaszczytny tytuł. Może o samej idei już nie będę mówił, bo to miałem okazję przedstawiać szanownym Państwu radnym w ubiegłym roku. Inne z działań to między innymi zwiększenie zainteresowania, znaczy efekt właściwie, efekt poprzez prowadzenie ciekawych stron internetowych, efekt w postaci zwiększonej liczby wejść na strony internetowe. Ja wyliczyłem tutaj średnią. Średnia wejść w 2009 to było ponad 15 tysięcy wejść na stronę miesięcznie, natomiast w 2010 to było już ponad 30 tysięcy wejść. Kolejne działania w zakresie poprawy jakości wód, też tylko króciutko. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że w roku 2009 w Poznaniu osiągnęliśmy 100% oczyszczanie ścieków z pełnym usuwaniem, podwyższonym usuwaniem biogenów. To są bardzo nowoczesne, wysoko zaawansowane rozwiązania. Konkretnie chodziło o lewobrzeżną oczyszczalnię ścieków. Kilka zdjęć stanu przed, no i tak to wygląda dzisiaj. Inne działania w zakresie zwiększania retencji, na przykład to zbiornik w okolicy lotniska w rejonie ulicy Bukowskiej, zrealizowany w latach 2009-2010 przez Zarząd Dróg Miejskich. Dalej w zakresie zabezpieczeń przeciwpowodziowych przypomnę, że 2 lata temu mieliśmy najwyższą od 31 lat falę powodziową, która przechodziła przez Poznań. W naszej pamięci jak gdyby te zagadnienia są bardzo uśpione, bo nie doświadczaliśmy na szczęście takich zdarzeń, jakie miały miejsce w XIX czy XX wieku. Niemniej myśmy wykorzystali ten czas, bo to i tak płynęła woda, która odpowiada mniej więcej jednej trzeciej maksymalnych możliwych przepływów, ale wykorzystaliśmy ten czas do obserwacji obiektów, badań, analiz. Przygotowane zostały działania, zestaw działań pilnych, które w zeszłym roku zostały wykonane. W tym roku także umacniamy wał przeciwpowodziowy w rejonie Mostu Królowej Jadwigi na długości 340 metrów. Można powiedzieć, że Poznań będzie całkowicie, właściwie on był, ale wytypowane słabe punkty i ich zmodernizowanie dają nam większą gwarancję bezpieczeństwa na przyszłe lata. Z działań to między innymi na przykład odmulanie stawów sołackich czy stawów w rejonie jeziora Strzeszyńskiego. Między innymi także w zakresie związanym z rzeką Cybiną, staw browarny, staw Antoninek. Oczywiście dla każdej z tych działań są to konkretne działania związane z budowlami technicznymi, ale także wydobycie dużych ilości namołów, śmieci, odpadów, które się w tym znajdują. Kolejny z przykładów, strumień Unikowski, też odbudowa tego strumienia, umocnienie skarb, darniowanie, przepusty. Myślę, że warto też wspomnieć o robotach prowadzonych na terenie Poznania w zakresie gospodarki wodnej, że tak powiem tej pozostałej, czyli to jest remont w latach 9-10-8 budowli hydrotechnicznych, corocznie około 40 km konserwowanych cieków, sprzątanie 3-krotne w ciągu roku brzegów jeziora Kierskiego, Strzeszyńskiego i od 2010 także Rusałka. Inne przykłady to sprawdzanie szczelności zbiorników bezodpływowych. W tych 2 latach wykonano 123 kontrole, wykryto 21 nieprawidłowości. kolejny przykład, może ja już pominę, nie będę przedstawiał. Między innymi w 2010 przygotowana została bardzo istotna dokumentacja, otóż wstępna dokumentacja rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. To jest istotne z punktu widzenia sięgania po coraz nowsze tereny inwestycyjne. Mamy to zdiagnozowane i to ma kapitalne znaczenie dla bezpiecznego projektowania w różnych lokalizacjach. Mamy w Poznaniu takie rozeznanie, w związku z czym te z inwestycji, które wchodzą jak gdyby w ten teren, są świadomie i konsekwentnie analizowane także pod kątem tych zagrożeń. Z tym wszystkim można sobie poradzić, ale chodzi o stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych, adekwatnych do problemu. Może o systemach obszarów chronionych pominę. Krótko tylko, myślę, że takie zagadnienie problemowe, ważne, żeby Państwo wiedzieli. Otóż posłużę się tutaj tym szarym wykresem. To jest materiał, który dostaliśmy z Hanoweru, z naszego partnerskiego miasta. Na tym zestawieniu przedstawiono powierzchnię zieleni przypadającą na mieszkańca w miastach niemieckich i dla porównania w kilku miastach partnerskich z Europy, partnerskich dla Hanoweru. I z tego wynika między innymi, że najgorsze z miast niemieckich pod względem ilości powierzchni, nie mówimy o standardzie, tylko o powierzchni przypadającej na mieszkańca, to miasto Brema, to jest jedno, to jest tutaj, 11 metrów kwadratowych zieleni na każdego mieszkańca. Miasto, oczywiście tu po drodze mamy różne miasta, na przykład Dortmund, Norymbergę, Lipsk, Frankfurt, Düsseldorf, Drezno, Monachium, Essen, Hamburg, Kolonie. Tu jest brytyjskie miasto Bristol. Hanower jako najlepsze miasto, 56 metrów kwadratowych zieleni liczonej, bez otwartej zieleni publicznej, bez lasów komunalnych, bo tak to Niemcy kwalifikują. No i Hanower 56, Poznań obok 57 metrów kwadratowych i miasto Helsinki, ale myślę, że Państwo zdajecie sobie sprawę, że Skandynawia ma swoją specyfikę mało ludnych krajów o dużej powierzchni. I warto jeszcze powiedzieć tutaj o jednej rzeczy, że coś, co jest specyfiką Poznania, więc bardzo duża powierzchnia lasów, szczególnie lasów komunalnych, ale także lasów państwowych. W Poznaniu przypada na każdego mieszkańca prawie 120 metrów kwadratowych zieleni publicznej, w tym lasów. Dla porównania Hanower, który szczyci się jako najlepsze miasto, ma tej powierzchni 105. Oczywiście tego typu rozwiązania są w pewnym sensie zasługą naszych przodków, którzy na początku właściwie XX wieku mądrze planowali miasto, ale tego typu rozwiązania, które dają duże możliwości mieszkańcom poprzez kliny zieleni, które są w Poznaniu, rodzi też takie konsekwencje, że takie miasta jak Poznań, czyli są miastami w miarę rozległymi, rodzi większe komplikacje komunikacyjne. To może tyle w takim telegraficznym skrócie. Kilka przykładów realizacji w zakresie zieleni z Poznania. Może wspomnę też o dostosowaniu drzewostanów leśnych. Otóż przygotowano glebę pod nasadzenia na powierzchni 6 hektarów w tych 2 latach. Posadzono wówczas ponad 90 tysięcy sadzonek na terenach leśnych. Kilka zdjęć i przykładów zieleni przyulicznej: ulica Głogowska, ulica Winogrady, Lechicka, Strzelecka, Aleja Solidarności. Kilka informacji też o kosztach utrzymania i o tym, co się dzieje w zakresie utrzymania zieleni przez 2 dominujące podmioty. Zarząd Zieleni Miejskiej gospodaruje na 430 hektarach parków i zieleńców, prócz tego 17 hektarów, które czekają jak gdyby do zagospodarowania. W latach 2009 przeznaczyło nasz budżet miasta ponad 12 milionów tylko na wydatki merytoryczne. W 2010 była to kwota 13,5 miliona. 2009 obejmuje kwotę razem z gminnym funduszem, który wówczas funkcjonował. No i odpowiednio Zarząd Dróg Miejskich ponad 300 hektarów pielęgnacji intensywnej, 150 hektarów ekstensywnej, nakłady 9,5 miliona, prawie 11 milionów w roku następnym. Kilka informacji też o działaniach z zakresu ochrony przyrody. Odmówiliśmy ponad 200 zgód na wycięcie drzew najcenniejszych, najwartościowszych. Za tym, proszę Państwa, kryją się setki postępowań administracyjnych, bardzo żmudnej pracy. W 2010 było to prawie 300 drzew, ale w ramach kompensacji zgód na usunięcie pozostałych nasadzono w 2009 ponad 9 tysięcy, podobnie w rok później, a oprócz tego z działań Zarządu Zieleni przybyło 2 tysiące drzew i 1,5 tysiąca w roku następnym. Mówię to w takim kontekście, że bilans ubytków i nowej zieleni w Poznaniu jest od lat pozytywny dzięki konsekwentnej, jak gdyby wieloaspektowej polityce, zarówno jeżeli chodzi o utrzymanie z budżetu miasta, czy też postępowania administracyjne. Ochrona jakości powietrza, ja już nie mam sumienia Państwu zajmować czas, to są bardzo skomplikowane zagadnienia. Proszę Państwa, powiem tak, są pewne problemy związane z benzoalfapirenem i Państwo powinni o tym wiedzieć, że to ma kapitalne znaczenie z punktu widzenia spalania na przykład stert liści, gałęzi, ponieważ tego typu emisja jak gdyby w drugiej mierze zależy między innymi właśnie od takiego sposobu postępowania. Podobnie problemy z pyłem zawieszonym, to jest najważniejszy problem. Dla pozostałych można powiedzieć, że w Poznaniu mamy bardzo dobrą sytuację, szczególnie dla dwutlenku siarki. Tak obrazowo powiem tylko, że stężenia osiągane w Poznaniu dzisiaj są około 30-krotnie mniejsze niż jeszcze około 20 lat temu. Oddychamy powietrzem, gdzie dwutlenku siarki jest raptem kilka procent tego, co było jeszcze w latach 80. czy 90. To jest najgorsza jak gdyby strucizn, która występuje w powietrzu. Tlenki azotu, może nie będę już omawiał, bilans CO2. Myślę, że warto, żeby Państwo wiedzieli też o pewnych przepływach. To są lata 90, 95, 2000, 2005, 2010, bo to jest jedyny materiał tego typu w Polsce w ogóle, dokładnie przeanalizowany dla miasta Poznania. Otóż co z niego wynika? Ten kolor niebieski to jest nasza konsumpcja przeliczona jako ekwiwalent CO2, czyli oznaczający energochłonność na bazie paliw pierwotnych, i kolor niebieski to jest właśnie zużycie energii elektrycznej wytworzonej w elektrociepłowni Karolin, a ten ciemny niebieski to jest kupowanej na zewnątrz w innych elektrociepłowniach, bo więcej konsumujemy niż potrafimy wytworzyć. Dalej kolor czerwony to jest energia cieplna. Od lat notujemy tutaj spadek i wzrost efektywności funkcjonujących systemów. Kolorem szarym przedstawiłem indywidualne wytwarzanie ciepła dla przemysłu, dla domów prywatnych i dla usług. Wyraźnie nam ten obszar spada, co nie znaczy, że nie mamy problemów, tak jak powiedziałem, głównie związanych ze spalaniem paliw stałych. No i najważniejsza rzecz, proszę Państwa, transport. Na przestrzeni 20 lat wpływ tej emisji powiększył nam się prawie dwukrotnie. Największy przyrost jest mniej więcej od roku 2004-2005, kiedy do Polski przybyło bardzo dużo używanych samochodów z Europy Zachodniej. Tu akurat nie mamy na tym wykresie, ale gdybym na tym wykresie naniósł efektywność komunikacji publicznej, to byłby to pasek cieńszy niż ten kolor zielony, jako tu nazwany pozostałości komunalne. To świadczy o tym, jak efektywna jest komunikacja publiczna i warto wspierać tego typu przedsięwzięcia. I jeszcze informacja o tym, jak się zmieniła struktura zaopatrzenia w ciepło. W roku 2010 jako stan obecny prawie 50% energii jest pozyskiwanej z miejskiej sieci cieplnej. Widać, że wcześniej te udziały były mniejsze, więc rozwiązania tego typu proekologiczne One konsekwentnie w Poznaniu się rozwijają. Wzrósł także udział gazu, spadło natomiast zużycie węgla. To też świadczy o jednej rzeczy, że problemem jest spalanie innych paliw stałych, czyli głównie drewna, także funkcjonowania kominków. Pewnie to Państwa zdziwi, ale tak to niestety jest. Może to przy innej okazji, jeżeli będą Państwa interesowały szczegóły. To są emisje uniknięte poprzez modernizację systemów zaopatrzenia w ciepło. Myślę, że warto wspomnieć też o tym, że w latach 2009 zmodernizowano na terenie Poznania ponad 200 budynków, jeżeli chodzi o termomodernizację. W 2010 było to 164 budynki, oczywiście z określonymi efektami szczegółowo wyliczonymi. Takie przykłady: szkoła podstawowa, to z zasobów miasta akurat, szkoła podstawowa na ulicy Ławica, czy na przykład zakład opiekuńczo-leczniczy na ulicy Mogileńskiej. I myślę, że też ciekawa informacja. Otóż w Poznaniu w tych dwóch latach przybyło nam 9 instalacji pomp ciepła. To są drogie, ale bardzo efektywne rozwiązania. Dają one wysoką sprawność wykorzystania energii, a praktycznie charakteryzują się zerową emisją. I taka ciekawostka też: na Uniwersytecie Przyrodniczym powstała edukacyjna, wzorcowa kotłownia dydaktyczna. Ona sama w sobie oczywiście przynosi efekty, ale najważniejsze w tym wszystkim jest ten wątek dydaktyczno-edukacyjny. Jeżeli chodzi o transport publiczny, w tych dwóch latach między innymi wprowadzono 57 w najnowszym standardzie autobusów MPK, a równocześnie wycofano 46 najstarszych o wysokich normach emisji, a więc tych spełniających Euro 1, 2, czy takie, które nawet nie spełniały normy Euro 1. Jeszcze jedna rzecz, otóż przygotowaliśmy specjalne strony, strony, które się bardzo liczą, że tak powiem, w Polsce, ponieważ wiele samorządów korzysta także z tych stron. Promocje niepalenia śmieci, oprócz tego, że te strony tematyczne zostały przygotowane, to przygotowane zostały spoty radiowe "Palenie szkodzi", "Palenie śmieci w piecach" też, a strażnicy miejscy uzyskali upoważnienie i starają się jak najskuteczniej egzekwować wymagania prawa w tym zakresie. Jeżeli chodzi o ochronę przed hałasem, w Poznaniu jako jedyne miasto w Polsce od 2001 roku stosowane są ciche nawierzchnie. Ja tylko podsumuję, że na przestrzeni około 10 lat, 2010 jako skumulowana powierzchnia to ponad 200 tysięcy metrów kwadratowych nawierzchni, jako cichych nawierzchni, funkcjonuje w Poznaniu. Nie będę omawiał samych systemów, bo w Poznaniu to rozwiązanie to jest rozwiązanie francuskie, są też niemieckie, ale może to przy innej okazji. Inne działania podejmowane w Poznaniu, które przynoszą efekty, to między innymi szlifowanie szyn. W tych dwóch latach wykonano takie szlifowanie na odcinku ponad 13 kilometrach w newralgicznych miejscach. Redukcja hałasu w takim przypadku potrafi dojść od 5 do nawet 8 decybeli. To są bardzo efektywne działania. Toczenie kół tramwajowych, wykonano je dla ponad 600 wagonów w Poznaniu. Efekt to spadek hałasu rzędu 5 decybeli z takiego działania. I myślę, że już kończąc, zadanie, które jest w pewnym sensie poligonem doświadczalnym i wzorcem dla innych miast, to jest ulica Winogrady, gdzie mamy bardzo różnorodne rozwiązania, właśnie nie sięgające do dużych barier architektonicznych, jakimi są ekrany akustyczne. Przyniosły one znaczący efekt poprawy. Zamieściłem tą informację tutaj, ale myślę, że warto, żebym wspomniał, jakie to są te rozwiązania. Cicha nawierzchnia o strukturze porowatej, geometria jezdni, spowalniacze, ale jako zespół, ponieważ wyszło z badań, że pojedynczy spowalniacz niewiele daje, bo tyle, ile zyskujemy przed, tracimy po. Natomiast badania wspólnie zaaranżowane przez nas z Instytutem Akustyki pokazały, że zespół spowalniaczy daje bardzo pożądane efekty i takie rozwiązania mamy między innymi stosowane w Poznaniu, w tych najważniejszych miejscach. Jeżeli chodzi o torowisko, zielone torowisko w jezdni, mocowanie szyn sprężyste, podkłady specjalnego rodzaju, systemy tłumiące. Myślę, że ciekawe jest to, że proszę Państwa, cały tor jest jak gdyby umieszczony z dwóch stron w takich elementach tłumiących, a pod całą nawierzchnią są specjalne maty tłumiące. Ja dodam tylko, że jeszcze kilka lat temu, czyli w roku 2008 przed remontem, w tych domach położonych wzdłuż ulicy Winogrady szklanki w szafach się trzęsły i mieszkańcy z wielkimi pretensjami przychodzili. Taki był poziom wibracji i hałasu. Inne rozwiązania to także z zakresu organizacji ruchu, ograniczenie prędkości, inteligentny system, który preferuje tramwaj, niskie ekrany akustyczne, które musiały być tutaj użyte na pewnych odcinkach, gdzie są podwyższone standardy, czyli na wysokości szkoły, to jest akurat na wysokości wejerów, przedszkola i także niski ekran akustyczny, który jest zupełnie wystarczający. Proszę zwrócić uwagę, przy torowisku tramwajowym, jak Państwo pojedziecie, to właśnie takie rozwiązania, które są mniej kosztowne, a są bardzo efektywne. Inne rozwiązania tu zastosowane w ulicy Winogrady, smarownice, pasy zieleni o dużym zagęszczeniu, specjalne studzienki kanalizacyjne w obudowie po to, żeby jak najmniej osiadały. Serdecznie dziękuję. Ja nie mam...
Można oczywiście mieć, właśnie chciałem Państwa zachęcić do tego.
Ja tylko dodam, do dyskusji. Że te informacje nie wymagają uchwały czy przyjmowania przez Państwo, to są tylko informacje, żeby Państwo wiedzieli o niektórych przykładach, jak jest realizowany program ochrony środowiska.
Tak, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytanie, refleksje? Michał, tak? Pan radny Michał Tomczak, nie? W takim razie dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję za cierpliwość.
Jest pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę.
Mam pytanie dotyczące spraw powodziowych. Przy ostatniej wysokiej fali w Poznaniu jednak były pewne podtopienia na Starłęce. Czy mam rozumieć wypowiedź pana dyrektora, że tam zostały jakieś zabezpieczenia wykonane i te podtopienia na Starłęce już nie grożą? No i jeszcze mam pytanie dotyczące tego wzrostu powierzchni terenów zielonych na mieszkańca w Poznaniu. Ten słupek tam wzrastał bardzo wyraźnie, ale z opisu wynikało, że to ze 113 metrów na 119, czyli nie aż tak dużo. Czy to jest pochodną zmniejszania liczby ludności w mieście, czy też przybyły nam tereny zielone? Dziękuję.
Zacznę od drugiego pana pytania, i jedno, i drugie. Natomiast na to składa się tysiące hektarów. Musiałbym panu w tej chwili, ja dostarczę tą informację. Jeżeli państwo macie cierpliwość, jestem w stanie sięgnąć do torby i podać dokładnie. Pierwsze pytanie, takich terenów było więcej, ale proszę Państwa, to są tereny, które są w naturalnej dolinie. One będą zalewane. Mało tego, tak jak powiedziałem, przepływ, który był 2 lata temu, odpowiadał wodzie 630 metrów na sekundę. Historycznie wielokrotnie w Poznaniu płynęło 1700 metrów. Na przykład dwukrotnie pod koniec XIX wieku w odstępach jednego roku. ale na przykład w 1924 w Poznaniu płynęło 1600 metrów sześciennych na sekundę. Cały czas przypominam, w zeszłym, dwa lata temu 630 metrów. Czy my chcemy, czy nie, ta woda będzie płynęła i dolina jako naturalna dolina trzeba liczyć się jak gdyby z zalewaniem pewnych terenów. Tam wówczas podjęto działania doraźne w postaci układanego tymczasowego wału przeciwpowodziowego i on został utrzymany, ale jeżeli przyjdzie wyższa woda, tego majątku się nie ochroni. W ramach analizy, którą dokonaliśmy dwa lata temu, między innymi wytypowaliśmy tego typu obszary. Ja dodam jeszcze, że zostały wykonane wówczas zdjęcia lotnicze tej kulminacji, bo to jest materiał też niepowtarzalny. I analiza została jak gdyby oparta też o wartość majątku, który chronimy. Na Starołęce jest sytuacja taka, że koszty obwałowań byłyby wielokrotnie wyższe niż majątek, który byłby chroniony. A prawdopodobieństwo nie jest takie pewne, że na pewno to zdarzenie będzie. W związku z czym wytypowano zadania konieczne do realizacji i zrealizowano je w ubiegłym roku. Wytypowano zadania zalecane, które realizujemy w tym roku i wytypowano zadania takie, gdzie nie ma najmniejszego ekonomicznego uzasadnienia. To jest może trudne stwierdzenie dla pojedynczych mieszkających w tych rejonach, ale nieprawidłowa zabudowa i jak gdyby nieliczenie się z przyrodą, szczególnie w stosunku do niektórych obiektów, które w przeszłości powstały pewnie nie do końca legalnie, niestety takie może wywoływać skutki.
Dziękuję. I pan radny przewodniczący Aleksandrowicz jeszcze raz.
W uzupełnieniu, czy jest opracowana mapa terenów, które powinny być zarezerwowane jako zalewowe i na których nie powinno się wznosić budynków nowych albo na których, a zarazem na których dotychczas istniejące, no z czasem powinny być wyprowadzone, zlikwidowane.
To jest zadanie, które realizuje nasze państwo, konkretnie realizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Polska na niebywałą, wręcz na niebywale dużą skalę realizuje taki program. Wstępne wytypowanie terenów i stworzenie takich zgrubnych, ogólnych map nastąpiło z końcem grudnia ubiegłego roku. Następną datą graniczną jest grudzień 2013, gdzie mają być dokładne określenia tych obszarów, łącznie z symulacjami, gdzie będą jakie prędkości, jakie będą głębokości, na przykład w wypadku przerwania każdego, że tak powiem, centymetra wału przeciwpowodziowego, z tym, że to jest robiona jako kompleksowa praca przez Zarząd Gospodarki Wodnej. Natomiast do 2015 mają powstać konkretne programy zapobiegawcze, czyli zostanie wprowadzone ograniczenie sztywne, gdzie nie wolno budować. No, przy czym my mamy i tak w Polsce dylemat zabudowy, która powstała w ciągu kilkudziesięciu lat na terenach, które w ogóle nie powinny być brane pod uwagę. Skala w Poznaniu tego typu problemu jest, powiedziałbym, minimalna.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję panie dyrektorze. Zamykam punkt 24. Punkt 25 to